Przeczytajmy kolejny tekst, kolejny fragment Pisma Świętego. Będzie to fragment z pierwszej księgi Samuela, z pierwszego rozdziału. Pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział. Jest napisane. W Ramata Imsofim, położonym na pogórzu Efraima, mieszkał pewien człowiek. Miał na imię Elkana. Był Efratejczykiem, synem Jerohama, syna Elichu, który był synem Tochu, a ten synem Sufa. Elkana miał dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Penina. Penina miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. Człowiek ten corocznie szedł ze swego miasta do Silo, by tam oddać pokłon Panu zastępów i złożyć mu ofiary. Kapłanami Pana byli tam wówczas dwaj synowie Helego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał swojej żonie w Pieninie oraz wszystkim jej synom i córkom części ze składanych ofiar. Annie natomiast dawał część podwójną, ponieważ Annę kochał, mimo że Pan odmówił jej potomstwa. Jej przeciwniczka robiła jej przykrości. Docinała Annie, że Pan zamknął jej łono, w ten sposób doprowadzała ją do rozpaczy. Tak działo się rok w rok, ilekroć Anna przychodziła do domu Pana. W ten sposób była dręczona, płakała więc i nie jadła. W końcu jej mąż Elkana powiedział do niej: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jest ci tak smutno na sercu? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? Gdy zjedli i wypili w Silo, Anna wstała. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy odrzwiach świątyni. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Złożyła przy tym ślub: Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, i jeśli dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać, przyganił. Skończ wreszcie z tym winem. Nie, mój panie, wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed Panem swą duszę. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowy: Idź w pokoju. Niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od Niego oczekujesz. Oby Twoja służąca znalazła łaskę w Twych oczach, odpowiedziała Anna. Potem poszła swą drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gasił jej twarzy. Następnego dnia wstali wcześnie rano, pokłonili się Panu i ruszyli z powrotem do swego domu w Ramie. A gdy Elkana połączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie stosownego czasu Anna poczęła i urodziła syna. Nadała mu imię Samuel, mówiła bowiem: od Pana go wyprosiłam. Gdy Elkana wraz z całą swą rodziną znów udawał się, by złożyć Panu doroczną ofiarę oraz to, co ślubował, Anna z nim nie poszła. Powiedziała do męża: gdy odstawię chłopca od piersi, wtedy zaprowadzę go, aby zjawił się przed Panem i został tam już na zawsze. Elkana, jej mąż, przystał na to: uczyń to, co uznasz za słuszne w swoich oczach. Pozostań, aż odstawisz go od piersi. Niech Pan spełni swoje słowo. I Anna pozostawała w domu, karmiła swego syna, aż w końcu nadszedł czas odstawienia go od piersi. A kiedy odstawiła go od piersi, wtedy zabrała go z sobą. Wzięła także 3 cielce, efę mąki i bukła gwina. Zaprowadziła go do domu Pana do Silo, chociaż chłopiec był jeszcze dzieckiem. Tam złożyli w ofierze cielca, a chłopca zaprowadzili do Helego. Anna powiedziała: pozwól, że przemówię, Panie. Na Twoje życie, mój Panie, ja jestem tą kobietą, która stała tu przy Tobie i modliła się do Pana. Modliłam się o tego chłopca. Pan ziścił moje pragnienie, którego spełnienia od niego oczekiwała. A teraz ja chcę uczynić tego chłopca spełnioną prośbą Pana. Po wszystkie dni, dopóki będzie żył, niech będzie tym wyproszonym dla Pana. A potem pokłonili się tam Panu. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, Ty dotykaj nas przez swoje Słowo. Kieruj nas do swojego Słowa. Niech to Słowo będzie pochodnią dla naszych nóg. Niech przez to Słowo, niech żebyśmy nabywali mądrości, zrozumienia, żebyśmy poznawali Ciebie bardziej, żebyśmy odkrywali Twoją łaskę, Twoją dobroć. Ojcze, żebyśmy mogli uwielbić Ciebie. Pomóż nam przez Ducha Świętego. Mów do nas, do naszych serc. Niech to Słowo będzie dla nas dzisiaj pociechą, zachętą, podniesieniem, korektą. Ty wiesz najlepiej, czego potrzebujemy, dlatego mów do naszych serc. Dlatego bądź z nami. Amen. Zwykle, kiedy Pismo Święte mówi o jakichś bohaterach wiary, to ma na myśli jakichś mężczyzn. Jeśli weźmiemy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, to tam są wymienieni różni bohaterowie wiary. I głównie są tam mężczyźni, ale też jest jedna kobieta, Rahab, nierządnica, która pochodziła z Jerycha, która przez wiarę wyprowadziła szpiegów izraelskich. Więc wśród tych bohaterów wiary są też i kobiety, ale jest ich zdecydowanie mniej na kartach Pisma Świętego, dlatego ta historia, którą tutaj czytamy, jest historią szczególną, ponieważ pokazuje nam historię pewnej kobiety. Kobiety, która jest osobą wierzącą. Jest osobą, która postrzega się jako służebnicę pańską czy służącą Pana. Ale widzimy w tej historii, że życie Anny nie jest łatwe. Jej życie nie jest pozbawione trosk i problemów. Ten fragment, który przeczytaliśmy, pokazuje nam wyraźnie, że Anna jest osobą, która cierpi i to cierpi bardzo. Co jest źródłem tego cierpienia? Można wskazać w zasadzie dwa źródła. Pierwszym źródłem jest brak potomstwa. Anna nie mogła mieć dzieci, natomiast drugim źródłem cierpienia było małżeństwo. Anna funkcjonowała w związku poligamicznym, to znaczy w takim związku małżeńskim, gdzie mężczyzna mógł mieć więcej niż jedną żonę. W tamtym czasie i kulturze takie małżeństwa były dopuszczalne. Elkana miał dwie żony, Annę i Peninę. I widać, że relacja pomiędzy tymi dwoma kobietami, żonami Elkany, nie była najlepsza. Penina dawała się Annie we znaki. W szóstym wersecie czytamy o tym, że jej przeciwniczka, czyli Penina, robiła jej przykrości. Docinała Annie, że Pan zamknął jej łono. W ten sposób doprowadzała ją do rozpaczy. Tak działo się rok w rok, ilekroć Anna przychodziła do domu Pana. W ten sposób była dręczona, płakała więc i nie jadła. Można powiedzieć, że Penina uderzała w bardzo czuły punkt Anny. Dlatego doprowadzała ją tym swoim działaniem, tymi przykrościami do rozpaczy. I tak działo się rok w rok, ilekroć Anna przychodziła do domu Pana. I można było zapytać, dlaczego akurat w tym momencie, kiedy Anna przychodziła do domu Pana, czy też Elkana ze swoją rodziną przychodził do domu Pana, to Anna rozpaczała, była doprowadzana do rozpaczy. Dlaczego to się działo właśnie wtedy, w tamtym czasie, w tamtym miejscu, w domu Pana? Otóż, żeby to zrozumieć, musimy poznać żydowską kulturę, żydowski sposób myślenia. Musimy poznać, jak myślano o kobietach, czy jak Żydzi myśleli o kobietach, które nie mogły mieć dzieci. Taką ilustracją chciałem się posłużyć, która jest z Nowego Testamentu. Oczywiście jest to dużo później, ale chodzi o tę samą kulturę. Kulturę żydowską. Tam też mamy, w Nowym Testamencie na samym początku, mamy kobietę, która też nie mogła mieć dzieci. Była to Elżbieta. Ale Bóg sprawił, że zaszła w ciążę ze swoim mężem Zachariaszem. Elżbieta i Zachariasz byli rodzicami Jana Chrzciciela. I Łukasz w swojej Ewangelii mówi nam tak. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie: oto co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. Elżbieta mówi o tym, że ponieważ zaszła w ciążę, to Pan przywrócił jej szacunek u ludzi. Z powodu tego, że poczęła, Pan przywrócił jej szacunek u ludzi. Ale gdybyśmy przetłumaczyli to dosłownie, to wyrażenie, ten szacunek, to brzmiałoby to tak: Pan zdjął ze mnie hańbę wśród ludzi. Mocniejsze słowo, tak? Ale właśnie to słowo lepiej oddaje niż przywrócił szacunek, lecz Pan zdjął ze mnie hańbę wśród ludzi. Więc tak właśnie postrzegano kobiety, które nie mogły mieć dzieci. Dlaczego kobieta nie mogła mieć dzieci, uważano za hańbę? Ponieważ jest napisane, że dzieci są darem Pana, że dzieci są błogosławieństwem Pana. Więc jeżeli jakaś kobieta nie mogła mieć dzieci, to znaczy, że Bóg z jakiegoś powodu pozbawił ją tego potomstwa, tego błogosławieństwa. To znaczy, że taka kobieta jest pod Bożym przekleństwem. Stąd brak potomstwa u kobiety oznaczał pohańbienie. Było to myślenie tak zwane zero-jedynkowe. Masz dzieci, znaczy, że masz błogosławieństwo Pana. Nie masz dzieci, to znaczy, że masz przekleństwo od Pana. Musiałeś zrobić coś złego wobec Pana, że Pan cię tak ukarał. Więc Anna, która jest kobietą wierzącą, która jest kobietą bogobojną, która przychodzi wraz z rodziną, aby czcić Pana, swojego Boga, słyszy o tym, że jest pod przekleństwem, dlatego nie może mieć dzieci i jest z tego powodu wyśmiewana czy upokarzana. To takie działanie może doprowadzić człowieka do rozpaczy. Ona wie, że te przykrości ze strony Peniny są tak naprawdę fałszywymi oskarżeniami skierowanymi przeciwko niej. Są to oskarżenia o jakiś grzech przeciwko Bogu, a przecież Anna wie, że żadnego takiego grzechu nie popełniła, więc ona doświadcza pewnej niesprawiedliwości ze strony tej drugiej żony Elkany, Peniny, ale też i ze strony społecznej, wspólnoty, w której funkcjonuje. To jest, można powiedzieć, podobne podejście, jakie widzimy w księdze Joba, czy w przypadku Joba. Job stracił dzieci, Job stracił majątek, Job stracił zdrowie i jego przyjaciele przyszli go pocieszyć. I jak go pocieszali? Mówili: bracie, zgrzeszyłeś przeciwko Bogu i dlatego Bóg cię ukarał. Opamiętaj się, wyznaj Bogu swoją winę, a Bóg przywróci ci pomyślność. Czyli znowu takie myślenie zero-jedynkowe. Jeżeli straciłeś błogosławieństwo, jeżeli straciłeś dobytek, dzieci, wszystko co miałeś i jeszcze chorujesz, to znaczy, że musi to być kara za twój grzech. Ale Job takiej pociechy nie przyjął, ponieważ on wiedział, że to, co ci jego przyjaciele mówią, jest dla niego krzywdzące. Tak samo jak krzywdzące było dla Anny to, co mówiła Penina. Oni byli, zarówno Job, jak i Anna, byli oskarżani niesłusznie. Więc widzimy, jak Anna doświadcza w swoim życiu cierpienia, ale też widzimy, jak to cierpienie sprawia jej ogromny ból. Ten fragment mówi o rozpaczy Anny. Anna jest zrozpaczona. W czasie, kiedy człowiek miał jeść i radować się przed Panem, bo było z powodu święta, z powodu tej składanej ofiary, Anna była udręczona. A to z kolei prowadziło ją do płaczu. To udręczenie duszy powodowało, że Anna nie mogła nic jeść. Człowiek udręczony nie je. I tak było co roku, rok w rok. Takiego upokorzenia doświadczała Anna właśnie podczas tego święta. Jej mąż Elkana próbował ją pocieszyć. Elkana kochał Annę bardziej niż Peninę, dlatego dawał Annie część podwójną z tej ofiary, którą składał Panu. Pozostałym członkom rodziny dawał część pojedynczą. Ale chociaż Elkana starał się ją pocieszyć, i pokazywał jej, że traktuje ją w szczególny sposób, w wyjątkowy sposób, to jednak w żaden sposób nie ukoiło to bólu, który Anna odczuwała. I następnie widzimy, jak Anna modli się. 10 werset mówi nam: ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Jakże ciężko musiało jej być na sercu, jak ogromny musiał to być ból, jak bardzo jej dusza była zraniona. Ten rzewny płacz w jakimś stopniu oddaje to, co w tamtej chwili przeżywała Anna. Anna się modli, ale płacze, ze łzami się modli. W wersecie 11 czytamy o ślubie, jaki Anna złożyła Panu. Jeśli ten, czyli Pan, da jej męskiego potomka, to ona odda go Panu, aby był sługą Pana. Anna prosi o męskiego potomka, ale jest gotowa oddać tego syna Panu. To też pokazuje, że to, co ciąży Annie na sercu, to ta niesprawiedliwość, której doświadcza od innych z powodu tego, że nie mogła mieć dzieci. Ale gdyby mogła mieć chociaż tego jednego męskiego potomka, to Pan by wynagrodził te krzywdy, których doznała przez tyle lat. W ten sposób Anna wołała, aby Bóg zamknął usta tym wszystkim, którzy niesłusznie ją oskarżali, czy oskarżają o jakiś grzech przeciwko Bogu. Przeciwko Bogu, któremu ona przecież służy z całego swojego serca. Anna woła, aby Bóg okazał jej łaskę. Więc ten ślub, jaki złożyła Panu, oddaje też w pewien sposób ten ból, jakiego Anna doświadczała. Ona pragnie dziecka, ale jest gotowa go oddać Panu, żeby służył Panu, byle tylko ta niesprawiedliwość, jakiej doświadczała w swoim życiu, się zakończyła. Więc jakby to ten źródło, ten problem, to nie jest to, że ona nie ma dzieci, problem jest to, ta niesprawiedliwość, która sprawia jest ogromny ból i te przykrości, jakich doświadcza. Dalej w wersecie 12 czytamy, że Anna długo modliła się przed Panem. Jej modlitwa była bardzo cicha. Anna delikatnie szeptała do Boga, ledwo ruszały się jej wargi. Ale Anna mówiła do Boga w cichości, ale z serca. Czyli Anna, używając innego określenia biblijnego, wylewała przed Panem swą duszę, wylewała przed Nim swoje serce, mówiła o tym wszystkim, czego doświadcza, co ją boli, co jej leży na sercu. W 16 wersecie Anna mówi nam o swojej modlitwie. Można powiedzieć, że mówi nam, co stoi za jej modlitwą, dlaczego ona woła do Boga. Jest napisane w drugiej części: przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Głębia mojej troski, wielkie strapienie, to jest właśnie to, czego Anna doświadcza. To jest ból, którego ona doświadcza, który czuje. Jest to ból jej duszy, jej serca. Więc widzimy, że Anna modli się do Boga, ale czy Anna znalazła ukojenie w Bogu? Wcześniej widzieliśmy, że jej mąż Elkana próbował ją pocieszyć, ale mu się nie udało. Czy Anna znalazła ukojenie w Bogu, któremu służyła i do którego się zwróciła w modlitwie? Czy Bóg okazał się lepszym pocieszycielem niż Elkana? W 18 wersecie czytamy też w drugiej części, że Anna skończyła modlitwę, potem poszła swą drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gasił jej twarzy. Co widzimy w tym fragmencie? No widzimy zmianę, ogromną zmianę. Anna odchodzi sprzed oblicza Pana, następnie spożywa posiłek. Widać, że nastąpiło wyciszenie, uciszenie jej wnętrza. Gdyby tak nie było, gdyby ta udręka ją dalej ściskała, to dalej by nie mogła jeść, ale ona już może zjeść posiłek, ponieważ uciszyła się. Wylała przed Panem swoje serce i uciszyła się, czy też znalazła ukojenie, uciszenie w Panu. Ma się lepiej. Ulżyło i ten ciężar spadł z jej serca. Tekst mówi nam też, że smutek z jej twarzy znikł. To też pokazuje nam, że Anna została przez Boga pocieszona. Już dalej się nie smuci. Co rok w rok doznawała upokorzenia. Doświadczała różnych przykrości, ale teraz już się dalej nie smuci. Dalej nie ma dziecka, dalej nie ma potomka, ale to już nie jest problem. To już nie jest problem, ona się nie smuci. Wie, że być może za rok znowu ją to spotka to samo, jeżeli Pan nie odpowie na tą modlitwę, na ten ślub. Ale to już nie jest problem, ponieważ Pan ją pocieszył. Ona już dalej się nie smuci. Ale jest tu coś jeszcze, o czym nie ma bezpośrednio mowy, ponieważ poprzez to uciszenie, poprzez to pocieszenie Bóg też dał jej siłę do tego, żeby dalej funkcjonować w tym małżeństwie, gdzie ciągle otrzymywała jakieś przykrości ze strony tej drugiej żony Elkany, Peniny. Bóg dał Annie siłę do znoszenia tych różnych przykrości ze strony Peniny czy kogokolwiek innego. Nie wiemy, co Bóg powiedział Annie. Nie wiemy, w jaki sposób Bóg uciszył Annę. Nie wiemy, w jaki sposób ją pocieszył. Ani nie wiemy, jak dał jej siłę do dalszego funkcjonowania. Jest to przed nami zakryte, ale na pewno wiemy jedno. Anna znalazła ukojenie w Panu swoim Bogu. Cokolwiek wydarzyło się później, nie zmienia faktu, że Anna znalazła w Panu ukojenie. Dlatego mogła odejść, dlatego mogła jeść i dlatego mogła cieszyć się. Więc Pan ją pocieszył, Pan ukoił jej ból. Więc czego się możemy z tej historii nauczyć? Otóż Anna jest osobą, która cierpi, ale jak Anna radzi sobie z tym bólem? Nie jest to ból fizyczny, tylko ból wewnętrzny. Więc jak Anna sobie z tym radzi? Czy Anna postępuje tak jak Penina? Czy Anna robi przykrości drugiej żonie Elkany? Czy Anna odpowiada Peninie pięknym za nadobne? Jeżeli ona mi jakąś przykrość powie, to ja jej też odparuję jakąś przykrością. I będziemy sobie taką wymianę przykrości robić. Będziemy sobie ubliżać w jakiś sposób. Drażnić się. Nie. Anna znosi te przykrości. Anna nic nie mówi Peninie, przynajmniej nie wiemy o tym. Anna, natomiast widzimy to, że Anna przynosi swój ból Bogu. I tutaj widzimy podobieństwo Anny do Chrystusa. Chrystus, kiedy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, ale powierzał sprawę Bogu. Więc Anna, możemy powiedzieć, jest takim typem Chrystusa w Starym Testamencie. Osobą, która wskazuje swoim postępowaniem na kogoś większego, wspanialszego, na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Annę, uważam, powinniśmy uważać za bohaterkę wiary, od której powinniśmy się uczyć, którą powinniśmy naśladować, jeśli chodzi o to, co robić z bólem duszy, z cierpieniem, z niesprawiedliwością, z krzywdą, z tym, co powoduje ten nasz wewnętrzny ból, ból duszy, ból serca. A różne rzeczy w naszym życiu mogą powodować taki ból. Nie tylko jakaś niesprawiedliwość. Mogą to być różne rzeczy, które będą ranić nasze wnętrze, które będą powodować, że nasze wnętrze będzie krwawić. Historia Anny uczy nas, że ból fizyczny nie jest jedynym rodzajem bólu, który człowiek może odczuwać. Jest też coś takiego jak ból duszy. Dusza też może krwawić. Dusza też może odczuwać ból. Dusza też może rozpaczać i ten ból jest tak samo realny jak ból fizyczny. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, to oczywiście doświadczał bólu fizycznego z powodu ran, jakie były na Jego ciele, z powodu te wcześniejszego biczowania czy bicia, z powodu ukrzyżowania czy tych przebitych rąk i nóg. To powodowało ból fizyczny. Ale to nie był jedyny ból, którego Pan Jezus doświadczał na krzyżu. Na krzyżu Pan Jezus doświadczał też bólu wewnętrznego. Te słowa, które Pan Jezus zawołał na krzyżu, to ostatnie słowa: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Pokazują, że Jezus doświadczał bólu wewnętrznego, bólu duszy, ponieważ Ojciec Go opuścił. Ten, który od zawsze był z Nim, był blisko Niego. Nagle z powodu naszych grzechów i win opuścił Jezusa, opuścił swojego Syna. Jezus został całkowicie sam, z karą za grzechy innych. Dlatego Jeżeli widzimy, że ktoś, jest jakaś osoba wokół nas, która cierpi wewnątrz, która odczuwa ból na swojej duszy, to nie ignorujmy tego, ponieważ to jest bardzo realny ból. Taka osoba może rozpaczać, taka osoba może doświadczać wielkiej, głębokiej troski i wielkiego strapienia, dlatego starajmy się taką osobę pocieszyć, wesprzeć, tak jak Elkana próbował pocieszyć i wesprzeć Annę. Elkana widział, jak cierpi jego żona, jak jego Anna smuci się, jest rozpaczona i dlatego chciał jej pomóc. Dlatego starał się ją wesprzeć i pocieszyć tak, jak umiał. Ale też ta historia uczy nas, że ten ból duszy, ten wewnętrzny ból może być tak silny, że żadne ludzkie wysiłki czy starania nie będą w stanie go ukoić. Elkana co prawda starał się pocieszyć swoją żonę, ale okazało się to nieskuteczne, niewystarczające. Elkanie nie udało się ukoić bólu, jaki odczuwała jego żona. Ale co jest niemożliwe dla człowieka, pamiętajmy, jest możliwe dla Boga, dla naszego Stwórcy. Bóg jest w stanie ukoić każdy wewnętrzny ból. Bóg jest w stanie uciszyć, pocieszyć, posilić. Więc jeśli nasze serce krwawi, jeśli odczuwamy ogromny ból duszy, to szukajmy ukojenia w Bogu. Naśladujmy Annę w jej postępowaniu. Kiedy ona, jej dusza krwawiła, to ona przyszła do Pana i przed Panem wylewała swoje serce. Naśladujmy Chrystusa, kiedy Chrystus cierpiał wewnętrznie, kiedy był w Getsemane, to też ten swój ból, swoje cierpienie przyniósł do Boga i został wysłuchany. Nie szukajmy pocieszenia tam, gdzie szukają pocieszenia ludzie bezbożni czy ludzie niewierzący. Nie szukajmy pocieszenia w alkoholu, w narkotykach czy w tym podobnych rzeczach. Tam na pewno pocieszenia nie znajdziemy, ani ukojenia, ani posilenia. Tam znajdziemy tylko i wyłącznie pogłębienie naszego bólu. Ukojenie natomiast możemy znaleźć jedynie w Panu, w Jego łasce, w Jego dobroci, w Jego świętości, w Jego miłości. Zobaczmy, Anna odeszła sprzed oblicza Pana z ukojonym bólem. I niech to będzie zachęta dla nas, aby właśnie w Panu szukać ukojenia, gdy nasza dusza boli. Chrystus doświadczył tego wewnętrznego bólu, kiedy był na krzyżu, ale też dużo wcześniej, kiedy był odrzucany, kiedy próbowano go kamienować, kiedy próbowano go zabić. Jezus doświadczał tego bólu wewnętrznego. Ponieważ On przyszedł zbawić, a nie zatracać. I chciał, żeby ludzie, i chce, aby ludzie się nawracali, aby ludzie opamiętywali się ze swojego grzechu i naśladowali Jego. I szli za Nim, zawierzyli Jemu. Więc Jezus wie, zna ten ból. Dlatego też może pomóc wszystkim, którzy tego bólu doświadczają. On jest w stanie ukoić ten ból, ponieważ jest Bogiem i jest człowiekiem. Więc nie szukajmy pocieszenia tam, gdzie go nie znajdziemy, ale szukajmy go, tego pocieszenia, ukojenia, posilenia w Panu. Bóg ukoił ból i cierpienie Anny, swojej służącej, córki Abrahama. Bóg zamknął usta Peninie. Bóg zakończył tę niesprawiedliwość, jakiej doświadczała Anna. Jak to Bóg zrobił? Jak Bóg zamknął usta Peninie, dając Annie syna? To przypomina nam, że aby zakończyć nasz ból i cierpienie, Bóg dał nam swojego Syna. Bóg dał nam swojego Syna, który zawisł na krzyżu, który umarł za nasze grzechy. W Jezusie Chrystusie Bóg ostatecznie rozwiązał problem cierpienia, naszego cierpienia i bólu, jakiego doświadczamy każdego dnia z powodu grzechu, z powodu upadku człowieka w grzech. I Chrystus zapewnia nas, że będzie taki dzień, kiedy Bóg przyjmie nas do swojej chwały. Przyjmie nas, którzy zawierzyliśmy Jego imieniu, którzy zawierzyliśmy, czy położyliśmy swoją ufność w Chrystusie, w tym, co On zrobił dla nas, w krzyżu. I przez wiarę poszliśmy za Nim. To Chrystus daje nam obietnicę, że będzie taki dzień, że przyjmie nas do chwały, przyjmie nas do chwały Bożej. I tam już nie będzie śmierci, nie będzie bólu, przepraszam, nie będzie krzyku czy znoju. Będziemy wiecznie z Bogiem Ojcem oraz Panem Jezusem Chrystusem w ich chwale, przed ich obliczem. I będziemy się radować. Każdy, kto jest w Chrystusie Jezusie, doświadczy tego wiecznego ukojenia bólu spowodowanego grzesznością świata. Ponieważ ten ból, jaki doświadczamy, jest skutkiem grzechu. Tego, że świat jest grzeszny, świat jest zły, dlatego doświadczamy tego bólu. Natomiast jeśli ktoś nie jest w Chrystusie, jeśli ktoś nie odwrócił się od swojego grzechu i grzesznego życia i nie zawierzył Jezusowi całym swoim życiem, to taka osoba niestety, ale nie doświadczy tego ukojenia, jakiego doświadczą Boże dzieci w dniu, kiedy Pan Jezus powróci. Raczej doświadczą czegoś przeciwnego. Doświadczą spotęgowania tego bólu wewnętrznego, ponieważ taka osoba doświadczy opuszczenia przez Boga na wieki. Będzie to takie samo opuszczenie, jakiego doświadczył Jezus na krzyżu. Dziś masz wybór. Dziś decydujesz o swojej wieczności. Dziś decydujesz, gdzie spędzisz wieczność. Jeśli pójdziesz za Jezusem, to wieczność spędzisz razem z Nim w Bożej obecności. W Bożej chwale, bez śmierci, bez bólu, bez cierpienia. Ale jeśli odrzucisz Chrystusa, jeśli nie pójdziesz za Chrystusem, jeśli nie zawierzysz Jemu całym swoim sercem, to pójdziesz do miejsca bólu, na miejsce zatracenia, w którym doświadczysz Bożego gniewu oraz oddzielenia od Jego chwały na wieki. Jest to straszne miejsce. Wybierz życie, wybierz Chrystusa, a jak Anna doświadczysz ukojenia bólu, ukojenia twojego cierpienia, kiedy Jezus powróci, aby zabrać cię do mieszkania, które przygotował dla ciebie w niebie. Amen.